najpiękniejszy fragment Ewangelii. Niektórzy komentatorzy mówią o tym, że jest to Ewangelia w Ewangelii. Radość z nawróconego grzesznika. I przepiękne trzy sytuacje, przepiękne trzy obrazy, którymi Jezus jako misjonarz Ojca posługuje się, aby przybliżyć nam serce Ojca, aby otworzyć nam to serce, aby nas zaprosić do tego serca. Pierwsza o owcy. Jest to owiec. To był dość normalny widok w Izraelu. Takie małe stadko. I jedna z nich gubi się. Pasterz pozostawia wszystkie inne owce i biegnie za tą jedną, jedyną owcą. A kiedy ją znajduje, związuje jej nogi, wyrywa jej całą, co to jest, runo, zabija i robi z niej niezłą pieczęć. Tak byśmy pewnie zrobili, gdybyśmy byli na miejscu tego pasterza. Myślę, że trzeba byłoby mnie nieźle powstrzymywać, żebym sobie nie zrobił z tej owcy pieczeni. W naszym stanie myślę, że większość z nas. Niezbyt szczęśliwy przykład, no ale. Ale Bóg robi zupełnie coś innego. Jezus robi zupełnie coś innego jako dobry pasterz. I to jest niesamowity widok, kiedy sobie to wyobrazimy. Kiedy tą poranioną, pogubioną, może zrozpaczoną, może dobrze bawiącą się, trudno powiedzieć, ale na pewno zagubioną owcę znajduje pasterz i nie karci jej. Ale jego jedynym, najważniejszym i największym pragnieniem jest to, żeby przyprowadzić z powrotem tę owcę do stada. Bo pasterz wie, że w tym stadzie, że w tym kierunku, w jakim oni podążają, to jest ten właściwy kierunek, to jest to właściwe miejsce. On wie. On wie lepiej niż owca, nawet jeśli jej się wydaje, że ona zna najlepszą drogę do najlepszego pastwiska. A kiedy ją znajduje, tą zagubioną owcę, w ogóle to szaleństwo miłości pasterza do owcy, zostawia 99 owiec. Ja tego nigdy nie rozumiałem, dopóki dotarło do mnie jedna prawda podstawowa, że Bóg potrafi liczyć do jednego. On nie liczy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On patrząc na nas teraz mówi jeden, 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 jeden. Nie ma. O. Nie ma tej jednej, to znaczy, że nie ma wszystkich. A więc nie jesteś jedną z wielu owiec, ale jesteś jedną, jedyną, niepowtarzalną. Bóg tak patrzy, możesz się z tym nie zgadzać, może być to dla ciebie trudne, żeby to przyswoić, ale On jest Bogiem. Nic na to nie poradzisz. Ty jesteś tylko człowiekiem. Widzisz masę. Może pod koniec będziemy pamiętać wszystkie swoje imiona, a On wszystkich zna. Na każdego patrzy z osobna, indywidualnie. Ma taką możliwość, bo jest Bogiem. A więc patrzy na ciebie. I kiedy ciebie nie ma, to nie ma całego stada. To jest to. Kiedy Bóg powołał cię do życia, to jest niesamowite. To jest kolejna prawda, która jest niesamowita. Powołał cię do wieczności. Ty już będziesz wieczny. Ty już jesteś na wieki. Zacząłeś, ale już nie skończysz. Twoje życie będzie trwało wiecznie. To jest ta różnica między tobą a Panem Bogiem, bo On nie ma początku, nie ma końca. On jest początkiem i On jest końcem. Ty masz swój początek, masz swoją datę narodzin, poczęcia. Będziesz miał swoją datę przejścia do tamtego życia, ale tam już nie umrzesz, tam będziesz wieczny, a więc jesteś istotą wieczną. Warto to sobie uświadomić, że już nie zginiesz, już nie umrzesz, trwasz, jesteś i będziesz. To jest niesamowite. Kiedy zaczynasz swoim umysłem to łapać. Jezus, powołując nas do życia, Ojciec Niebieski, powołując nas do życia, powiedział też i wrzucił, włożył w nasze serca to pragnienie nieba, ale też jakby naznaczył nas, ale też w swoim sercu naznaczył nas, w swoim sercu. Co to znaczy? To znaczy, że niebo nie będzie już tym samym niebem, jeśli Ciebie tam nie będzie. To jest niesamowite. Bóg robi wszystko, żeby doprowadzić Cię do tego momentu, żeby doprowadzić Cię do nieba. Tam jest Twoje miejsce. Tam jest szczególne Twoje miejsce. I to szaleństwo poszukiwania tej zagubionej owcy i ta niesamowita matematyka Bożej miłości, że potrafi liczyć tylko do jednego. A więc jestem szczególny, jestem wyjątkowy. Kiedy staję na modlitwie przed Nim w obecności mojego Ojca, jestem tylko ja i On. Może jestem zagubiony. I to jest kolejna rzecz, która jest niesamowita. W judaizmie do momentu, kiedy Pan Jezus przyszedł i zaczął mówić tą przypowieść, wszyscy Żydzi byli wychowywani w takiej mentalności, że to oni mają szukać Tory, że to oni mają szukać Boga. A Jezus przychodzi i przewraca cały system myślenia. To nie Ty znajdujesz Boga, ale to Bóg znajduje Ciebie. To Bóg wychodzi. To Bóg Ciebie szuka. To Bóg żebrze o miłość. I kiedy puka do Twoich drzwi i kiedy w końcu Mu otworzysz, to Jezus nie powie do Ciebie, dlaczego mnie nie kochasz. Kochaj mnie więcej. Daj mi więcej Twojej miłości. Nie. Jezus, kiedy stanie i zostaną otwarte drzwi Twojego serca dla Niego, to On powie jedno. Dziecko, pozwól, bym mógł Cię kochać. Pozwól mi na to, bym odkrył przed Tobą bogactwo mojej miłości, bogactwo mojego serca. Pozwól, bym mógł Cię kochać. Nic więcej od Ciebie nie chcę. I daj mi to, co jest Twoje. Inteligencję? Nie. Moje sukcesy? Pan Jezus powie nie. Moje pieniądze? Nie. To na konto misjonarzy świętej rodziny. Nie. Jezu, nie wiem, co mam Ci dać. Nie wiem, co jest moje. I wtedy Pan Jezus spojrzy na Ciebie z miłością i powie, daj mi Twój grzech. To jest szaleństwo. Kto o to odkryje, będzie jak dziecko Boże i dostanie się do nieba. Coraz bardziej ta prawda będzie przed nami odkrywana. Diabeł chce zrobić wszystko, żebyś myślał, że z jednej strony nic nie musisz robić, a z drugiej strony, że musisz tak wiele zrobić, że nie jesteś w stanie tego zrobić. Jedno i drugie jest kłamstwem. Prawda jest taka, że musisz otworzyć serce Jezusowi. I On staje przed Tobą z gołym swoim sercem i mówi, chcesz takiej miłości? A kiedy weźmiesz tę miłość, Twoje życie się zmieni. Będzie inne. Idźmy dalej. Jakie to życie będzie? Ano właśnie takie, kiedy pasterz bierze owcę, która jest poraniona, zagubiona, to bierze je na swoje ramiona, żeby szybciej dojść do stada. I wtedy pyszczek tej owcy ociera się o pulik Jezusa, Twojego Boga. A więc w momencie, kiedy decydujesz się na to i pozwalasz się odnaleźć Jezusowi, jesteś jeszcze bliżej niż przed. Ale to nie znaczy, że mamy grzeszyć. Ale taka jest dynamika naszego życia. Będziemy upadać. I diabłu chodzi o to, żebyś nie powstał. Albo żebyś powstał w zuchwały sposób. O, bo mi się należy, bo mnie kochasz. A tu chodzi o ten środek, o tę właściwą miarę, o tę równowagę. Wiem, że jestem grzesznikiem, Panie. Wiem, że upadam. Jedyne, co mogę Ci dać w szczerej mojej miłości, to to, że będę powstawał jak najszybciej. A więc nie bądź jak to dziecko, które wpada w kałużę i w tej kałuży się siedzi. Tylko od razu wyjdź z niej. Nie taplaj się w tym błocie. Nie czekaj. Nie myśl sobie, a no dobrze, no to jak już teraz, no to już... No bo dzisiaj jest poniedziałek, to w sobotę sobie pójdę do spowiedzi. No to jak już zgrzeszyłem w poniedziałek, no to...
Wtorek, środa, czwartek.
Jest. To jest wtedy tania łaska. To nie jest tak. Od razu wstawaj. Nawet jeśli 77 razy dziennie upadniesz, ale w taki sposób możesz jedynie pokazać Panu Bogu, jak bardzo chcesz Go kochać. Jak bardzo chcesz być blisko, tutaj. On będzie Cię trzymał za te nóżki. Może krzywe, może grube, może zbyt chude. Ale On będzie je trzymał. I ta bliskość tutaj, to jest niesamowite. Dalej. W niesamowity sposób Jezus porównuje Ojca Niebieskiego do kobiety. Bo serce Boże jest pełnią. Jest tam miejsce na miłość męską i miłość żeńską. To jest pełnia. Boże serce. I tu porównuje do kobiety, która zgubiła jedną drachmę. Jedna drachma to była to tak jak jeden denar. To jest wartość jednej dniówki, jednego dnia pracy. Dla nich wtedy to było bardzo dużo. I to było dla niej tak cenne, że wymiotła cały dom. O, panie wiedzą, jak to się robi. No teraz są te różne środki, że to tam wszystko wsysa, ale kiedyś to trzeba było miotłę wziąć, czy tą kasię, nie wiem, jak to tam, co się jeździło po tym dywanie i się wymiatało wszystko. Tam jeszcze w Izraelu było coś takiego, że to pomieszczenie nie miało okien, więc ona musiała jeszcze zapalić światło, a wiecie, jak przy takim kaganku świecącym się, prawda, jak tutaj dobrze wymieść pomieszczenie, izbę, tutaj z wszystkich, no bo to może być pod tapczanem, może być pod szafą, pod umywalką. Zajmuje to czas. I kiedy wymiata całe te wszystkie brudy, te wszystkie śmieci na środek pokoju, bo wtedy tam najlepiej widać. Najlepiej jakby zobaczyć całą tą plejadę tego bałaganu, który został wymieciony. I patrzy, jest. Jest moja drachma. I wtedy bierze ją, czyści, cieszy się i sprasza inne sąsiadki. Mówi, wiedziałam, że jest gdzieś tu w domu. Zobaczcie, była. Ale co jest istotą? Istotą jest to, że dla Pana Boga nie jesteś śmieciem. Że jesteś cały czas drachmą, nawet jeśli będziesz pod umywalką, nawet jeśli będziesz wpadniesz do kratki kanalizacyjnej, nawet jeśli będziesz pod tapczanem gdzieś zakurzona, nigdy nie będziesz śmieciem, nigdy nie będziesz paprochem, zawsze będziesz drachmą, zawsze będziesz wartością, zawsze będziesz dla Niego skarbem i On nigdy nie będzie się brzydził włożyć swojej kochającej dłoni, nawet w śmieci. Dlatego, że On nie szuka śmiecia. On szuka skarbu. On szuka Ciebie. On szuka drachmy. On szuka całej swojej dniówki. Jesteś cenny. Jesteś cenna w oczach Boga. Niepowtarzalna. Nie brzydzi się tam włożyć rąk. Bo nie szuka śmieci. To jest bardzo ważne przesłanie tej drugiej przypowieści. I trzecia, najpiękniejsza przypowieść. Różnie mówi się o tej przypowieści. Mówi się, że jest to przypowieść o synu marnotrawnym, albo ojcu miłosiernym, albo ojcu przebaczającym. Ale jeszcze jest jedna nazwa. Tata, który lubi imprezy. Który kocha się bawić. Ale co jest ciekawego? Cała ta dynamika tego młodego chłopaka, bo to jest nastolatek. On jeszcze nie ma żony. A więc możemy tutaj wnioskować, że był to młody człowiek, nastolatek, nie wiem, może 16, 18 lat. Się teraz liczy nastolatka chyba do 21 roku życia, tak? Czy jak to tak? W każdym razie w chorobach psychicznych, tak, do 21 roku życia to jest młody człowiek, tak? Nie rozpoznaje się choroby psychicznej do 21 roku życia, chyba. Tak czy nie? Jakoś tak chyba. Nie wiem. Nie jestem psychiatrą. Chociaż psychiatra może by się przydał. A więc nastolatek. Ktoś młody. Pewnie w głowie tak może nie wszystko w porządku. Znaczy w porządku, ale dużo tak właśnie różnych rzeczy się mieści w tej głowie. Niekoniecznie dobrych. No i wymyślił. Tak myślał, że wymyślił. Wziął, co należy do niego, ale tak naprawdę to nie było jego. To nie było jego. Ale on to wziął. On to wziął i roztrwonił. On chciał za ten majątek coś sobie stworzyć. Chciał stworzyć swoją przyszłość. On miał pomysł na swoje życie. Ale żeby ten pomysł zrealizować, to realizował ten pomysł przez pieniądze i majątek swojego ojca. I kiedy ten majątek cały został roztrwoniony, został tylko jego pomysł na życie. Czyli co? Świnie. Tak często jest, że my jedziemy troszeczkę w naszym życiu na dobrej opinii, na opinii Ojca Niebieskiego, na Jego majątku. A kiedy roztrwonimy Jego majątek, Jego miłość, zostaje tylko i wyłącznie nasz własny pomysł na życie. I często to się kończy upadkiem, grzechem, bagnem, świniami. I potem łazimy z tymi świniami przez pół życia. Najpierw to są małe prosiaczki, ale potem rosną takie wielkie wieprze właśnie. Ale on poszedł po rozum do głowy, a więc nawrócenie, a więc skrucha, a więc pokora. On zobaczył prawdę o sobie i powiedział: nie chcę tak żyć. Czyli z tego gnoju, z tego bagna, wzrok ze świń przerzucił wyżej. Mówi: nie, mój ojciec, przecież u niego jest lepiej. Pójdę do niego, ukorzę się i powiem: nie jestem godny nazywać się twoim synem, ale mogę być twoim sługą. I idzie. I to jest właśnie ten moment. Już w tym momencie on został przyjęty. Czym to jest pokazane? Tym, że nawet jeszcze nie doszedł do granic posiadłości swojego ojca, a ojciec, który jest szalony w swojej miłości. Już myślę, że wiele lat wcześniej mu mówili: chłopie, daj sobie spokój, nie wychodź. On już nie wróci. Ale on miał nadzieję. On wychodził każdego dnia i szukał. I wypatrywał z nadzieją i wiarą, że on w końcu przyjdzie i jest. I ten staruszek w podeszłym wieku biegnie. Rezygnuje z całej swojej godności, wyniosłości, może nie wiem, w oczach innych i biegnie jak dziecko do swojego syna. Nie patrzy, że śmierdzi świniami. Może skąpo był ubrany, jak mu kazał suknię od razu założyć. Nie patrzy na to. Po prostu od razu biegnie, rzuca mu się na szyję. Miłość w swoim szaleństwie odkłada na bok konwenanse. Staje się szalona w swoim wymiarze, w swoim wyrazie. Jest szalona. Wyobraź sobie Ojca Niebieskiego, który z całym orszakiem nieba biegnie, żeby ciebie powitać. Wow. A to się dzieje tam, w tej skrzynce małej, kiedy kapłan zaczyna mówić: Bóg, Ojciec Miłosierdzia. To już całe niebo ran, dan, 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 się szykuje, żeby cię powitać z powrotem w niebie. To jest radość. Wyjście z konfesjonału, to powinieneś skakać, bo jesteś znów przyjęty do nieba. Całe niebo się cieszy. Całe niebo tam w tym momencie, cały porządek jest jakby zachwiany. w tym niebie. Albo już jest wpisany ten twórczy bałagan radości z Twojego powrotu, już jest tam wpisany, mam nadzieję, myślę sobie. Tam wszyscy aniołowie się cieszą. Najbardziej Twój anioł stróż, ale najbardziej Ojciec Niebieski. I znowu ta rozmowa w Trójcy Świętej. Wiedziałem, że wróci. Wow. Dlatego przynieście utuczone ciele. Ojciec, który kocha dobrą zabawę, kocha Cię cieszyć i radować z Twojego przyjścia, z Twojego powrotu. Utuczone ciele. Możemy tutaj założyć, że to ciele zaczęło być tuczone w momencie, kiedy ten syn marnotrawny odszedł. Syn odszedł z majątkiem ojca, a ojciec od razu powiedział do swoich sług. Sługo, ty tym cielcem zajmiesz się od dnia dzisiejszego. Masz paść go i tuczyć, bo mój syn wróci. Bóg jest bardziej pewny ciebie niż ty sam. Bóg ma więcej nadziei w stosunku do twojego życia niż ty. Bóg więcej tej nadziei pokłada w tobie niż ty sam. On ci chce przywrócić godność, wartość. Wszystko to, czego szukasz poza nim, znajdujesz w jego domu. Tak jak ten syn marnotrawny. Odszedł, żeby poszukać tego, co miał przy sobie, w swoim domu. Nie trzeba zbyt daleko szukać. Wszystko, co jest ci potrzebne, cała miłość Boga Ojca jest dla ciebie tu i teraz. Największy grzesznik wejdzie do Królestwa, bo przyjdzie do Ojca przez wiarę w Jezusa Chrystusa. I cała to jest cała tajemnica Bożego Królestwa, Bożej miłości. A więc nie każ czekać cielcowi, by pękł z przejedzenia. Wracaj jak najszybciej. Rób to jak najszybciej. Nie zwlekaj. Nie każ czekać niebu na siebie. Kim jesteś, żeby kazać czekać całemu niebu na siebie? Albo nie, bo jeszcze nie jestem ubrana, albo nie tak, bo jeszcze trzeba się nawrócić i w ogóle, i w ogóle. To przecież nie o to chodzi. Tu chodzi o miłość. I danie odpowiedzi na tę miłość. I piękne słowa dzisiaj świętego Pawła. O tym, że on jako pierwszy dostąpił tego miłosierdzia. Jako ten jeden z największych grzeszników. On to zrozumiał i przez te wszystkie swoje listy, które są w Nowym Testamencie, próbował nam to powiedzieć. Starajmy się to odczytać. Że pomimo tego, że jestem tak wielkim grzesznikiem, Bóg tak bardzo mnie umiłował, że dał mi swojego Syna, abym przez wiarę w Niego dostąpił miłosierdzia i stanął przed Ojcem i nie wstydził się swojego życia i nie bał się konsekwencji, tylko wyciągnął ręce do mojego Ojca. Sytuacja z rajem się powtarza, ale może się zakończyć zupełnie inaczej niż z Adamem. Ojciec Niebieski wychodzi na spacer i mówi: Adamie, Mario, Tomaszu, Krystyno, Jolanto, Radosławie, gdzie jesteś? Trochę się wstydzę. Powiesz. A ojciec powie do ciebie: kocham cię. Kochanie, gdzie jesteś? Kochana Jolanto. Kochany Ludwiku. Kochany Pawle. Kochany Krzysztofie, gdzie jesteś? Chodź. Usiądź. Pozwól, by niebo cieszyło się z ciebie. Amen.